rozdział 35. Antropologia, jesteś zagadką, wiesz o tym. Tajemnicą, której rozwiązanie wciąż nam umyka. Spojrzałem w górę od galaktyki, w której byłem zanurzony po pas i rozejrzałem się. Kilka metrów dalej stała Luna, z głową przechyloną na bok i obojętnym wyrazem twarzy. Mrugnąłem zdezorientowany, patrząc na Alicorna, podczas gdy morze gwiazd wciąż leniwie wirowało wokół nas. O co ci chodzi? Mam na myśli to, że nas zadziwiasz. Bardziej niż powinieneś, powiedziała Luna, nie odrywając ode mnie wzroku. Tylko się do niej uśmiechnąłem. Nas jako ciebie, czy nas jako... Mojej siostry i mnie, przerwała Luna, nerwowo strzepując uchem. Cicho się śmiejąc, znów spojrzałem w dół i przebiłem dłonią przez galaktykę. Gwiazdy przepływały przez moje palce, jak woda. Wirując wokół nich, zanim wróciły na swoje miejsce w wirującym morzu gwiazd i planet. Koszmar, powiedziałem cicho, patrząc na swoją dłoń. Spojrzałem z powrotem na Lunę i przechyliłem głowę na bok. Więc po co tu jesteś? Zaczęłaś szpiegować moje sny? Nie wiem, o czym mówisz, odparła Luna szczerze, marszcząc brwi. To tylko sprawiło, że znów się roześmiałem. Daj spokój, powiedziałem, kręcąc głową. Wiem, że Celestia nie ufa mi ani trochę. Gdy tylko to powiedziałem, między mną a Luną otworzyło się małe okienko. Mrugnąłem zaskoczony, a moje oczy się rozszerzyły, gdy zobaczyłem, co pokazuje. Okienko ukazywało moment, gdy zdecydowałem się zostać w Equestrii. Wielkie złote drzwi powoli się zamykały. Po drugiej stronie stały dwie siostry Alicorny. Luna się uśmiechała, ale Celestia nie. Biała siostra tylko na mnie patrzyła, z zatroskanym wyrazem twarzy, gdy jej oczy powoli się zwężały. Gdy złote drzwi się zamknęły, zasłaniając siostry, okienko zniknęło, a Luna i ja zostaliśmy sami w galaktyce. Wpatrywałem się w miejsce, gdzie było okienko z obojętnym wyrazem twarzy. Co to było? Luna zamyśliła się, patrząc w to samo miejsce. Ach, to było okno pamięci. Pojawiają się często na tym planie, zwykle w związku z jakąś myślą lub wspomnieniem. Widzisz, prawie niemożliwe jest okłamać panią snów w jej własnej domenie. Jesteś w moim świecie, nie swoim, więc zagląda w moje wspomnienia, żeby pokazać, że nie kłamie. Zapytałem, marszcząc twarz. Nie podobał mi się ten pomysł, że coś przeszukuje mój umysł. Nie w taki sposób, jak myślisz, odparła Luna, wciąż wpatrując się w miejsce między nami, gdzie było okienko. Przechylając głowę z boku na bok, kilka razy mrugnęła, marszcząc brwi. Czy ta ostatnia scena to jedyny powód, dla którego uważasz, że Tia ci nie ufa? Zapytała nagle, w końcu na mnie patrząc. Powiedziałem powoli. Zanim słowo całkiem opuściło moje usta, pojawiło się kolejne okienko. Tym razem patrzył na nas Nightlight z głową przechyloną na bok i zwężonymi oczami. Skąd wiedziałeś, że Celestia chce, żebym jej zdał relację z dzisiejszego wieczoru? Zapytał, jego głos brzmiał zniekształcony. Gdy okienko zniknęło, Luna patrzyła za nim z obojętnym wyrazem twarzy. To nie tak, że ci nie ufa, powiedziała cicho. Po prostu nie wiemy dokładnie, czego chcesz, ani co ci chodzi po głowie. Jak już mówiłam, jesteś dla nas zagadką. Co masz na myśli? Zapytałem, marszcząc brwi. Twierdzisz, że trafiłeś do Equestrii wbrew swojej woli, zaczęła Luna, przechadzając się tam i z powrotem, zakłócając gwiazdy galaktyki, jak wielka bestia przecinająca wody jeziora. Gdy mówiła, jej oczy biegały tam i z powrotem, prawie jakby czytała niewidzialną książkę. Kontynuowała, nie próbowałeś się z nikim komunikować przez kilka tygodni, mimo sytuacji, w której się znalazłeś. Gdy w końcu nawiązałeś kontakt z kimś, próbowałeś utrzymać swoją inteligencję w tajemnicy, mimo że byłoby to dla ciebie korzystne. Zamiast tego byłeś całkiem zadowolony siedząc i udając pupila Twilight Sparkle, podczas gdy inni uważali cię za głupie zwierzę. Potem, gdy moja siostra i ja się o tobie dowiedziałyśmy i powiedziałyśmy, że możemy cię odesłać do domu, wybrałeś pozostanie w Equestrii i dalsze bycie pupilem kucyka, wciąż ukrywając swoją prawdziwą tożsamość przed światem. Co prawda, dodała, przechylając głowę. Nie jesteś już tak skryty w zachowaniu tajemnicy jak kilka miesięcy temu, ale nie wychodzisz z siebie, aby pokazać światu, kim jesteś. Już wyjaśniłem powody, dla których zostałem w Equestrii, powiedziałem gorąco, drgając powieką z irytacji. Nie mogliście zagwarantować mojego bezpieczeństwa, gdy próbowaliście mnie odesłać, a ja nie chciałem ryzykować. Podejrzane zachowanie. To instynkt samozachowawczy. Prawda, przyznała Luna, kiwając głową. Ale to nie wyjaśnia, dlaczego nie próbowałeś się z nikim komunikować przez kilka tygodni po przybyciu. Między nami znów otworzyło się okienko, przelatując przez kilka scen, w których próbowałem zdobyć papier w sypialni Celestii po tym, jak mnie kupiła, zanim zniknęło. Luna tylko parsknęła, kręcąc głową. To trudno nazwać próbami komunikacji. No cóż, nie byłem wtedy w nastroju, by ufać kucykom, westchnąłem. Otworzyło się kolejne okienko, pokazujące setki ciasnych klatek wypełnionych nagimi ludźmi, wyraźnie niedożywionymi i w złym stanie. Jednorożcowa klacz przechodziła obok klatek, rzucając w ludzi połowami spleśniałego chleba, z wyrazem pogardy na twarzy. Cena szybko zmieniła się w tę, gdzie widziałem, jak człowiek zostaje wykastrowany przez jednorożce. Gdy klacz opuszczała nożyce ogrodowe w stronę człowieka, zamknąłem oczy, nie chcąc przeżywać tego wspomnienia. Cięcia, a potem przeraźliwy krzyk człowieka w bólu, wciąż wywoływał dreszcze na moim kręgosłupie i skuliłem się w sobie. Otworzyłem oczy, gdy okienko zniknęło. Spojrzałem na Lunę i zobaczyłem, że wygląda. By miała się rozchorować, jej twarz była lekko zielona. Nie zdawałyśmy sobie sprawy, że było aż tak źle, powiedziała, brzmiąc niedobrze. Zrobić coś takiego innej żywej istocie, inteligentnej czy nie. Po prostu barbarzyństwo. Zamknęła oczy, przełknęła ślinę i westchnęła. Choć może to niewiele znaczy w tej chwili, powiedziała, jej głos lekko drżał. My, to znaczy ja, chciałabym przeprosić za to, przez co przeszedłeś. Wygląda na to, że bez twojej winy trafiłeś na najgorszych możliwych kucyków po przybyciu do tego świata. Nie musisz przepraszać, powiedziałem cicho, wpatrując się w wirujące gwiazdy. To nie ty mnie tu sprowadziłaś. Tym razem okienko pokazało mnie grzebiącego w zamrażarce i przeszukującego pudełka w poszukiwaniu czegoś konkretnego. Uśmiechnąłem się, widząc, że mam na sobie swój stary mundur z McDonald's. Znalazłszy to, czego szukałem, podniosłem pudełko i wyszedłem z zamrażarki, otwierając drzwi plecami. Rozbłysło mocne, białe światło, a scena zmieniła się, ukazując bezkresne morze piasku, z którego unosił się gorący żar. Gdy Luna obserwowała zamykające się okienko, podeszła, by stanąć obok mnie, oboje wpatrując się w zanikające okno. To nie wyjaśnia, dlaczego nie chciałeś się ujawnić, nawet gdy powiedziałeś Twilight prawdę. Powiedziała, nie podnosząc wzroku. To była moja głupota, odparłem z suchym śmiechem. Głupota i spora dawka paranoi. Nie byłem całkiem pewien, jak zareagują, gdy się dowiedzą. Ostatnie, czego chciałem, zlinczowanym za bycie potworem. Bałeś się nas? Zapytała Luna cicho, jej uszy powoli odchylając się do tyłu. Wciąż patrzyła przed siebie, nie spoglądając na mnie. Tot ludzka natura bać się nieznanego. Odrzekłem równie cicho. Boisz się tego, czego nie rozumiesz. Zapadła cisza. Oboje staliśmy tak, wpatrując się w wirującą wokół nas galaktykę. Po kilku minutach wyciągnąłem rękę w kierunku jednego z ramion galaktyki. Powoli zaczęło rosnąć i wkrótce znaleźliśmy się w locie w kierunku znajomo wyglądającego Układu Słonecznego. Nasz lot zwolnił, gdy się zbliżyliśmy, aż w końcu zatrzymaliśmy się przy trzeciej planecie systemu. Kula przed nami była wielkości małej piłki plażowej z mniejszym księżycem orbitującym wokół niej, podczas gdy sama planeta krążyła wokół miniaturowego Słońca w oddali. Patrywałem się w zielono-niebiesko-białą kulę przed sobą, obserwując, jak chmury powoli przesuwają się po jej powierzchni. W tej chwili nad Australią zbliżała się tropikalna burza, choć nie byłem pewien, czy działo się to naprawdę, czy to tylko mój sen dodający odrobinę realizmu? Gdy spojrzałem na planetę, na której spędziłem większość życia, na moich ustach pojawił się uśmiech. Obok mnie Luna przechyliła głowę, uważnie studiując planetę. Gdybyś mógł bezpiecznie wrócić, zrobiłbyś to, zapytała. Wpatrywałem się w ziemię, gryząc wewnętrzną stronę policzka, rozważając pytanie. Szczerze mówiąc, powiedziałem w końcu, spoglądając na swój dawny dom. Nie mogę dać ci jasnej odpowiedzi. Obok mnie Luna zesztywniała, a kątem oka zobaczyłem, jak powoli odwraca się w moją stronę. Dlaczego? Zapytała niemal od niechcenia, patrując się we mnie uważnie. Powiedziałem. Nie musiałem. W chwili, gdy pytanie opuściło jej usta, otworzyło się kolejne okienko. Natychmiast poczułem, jak moja twarz płonie na widok tego, co pokazywało. O cholera, Twilight śmiejąca się. Dylatała nad plażą, próbując złapać piłkę, którą Rainbow i ja rzucaliśmy sobie nawzajem. Twilight z szerokim uśmiechem, zamkniętymi oczami, gdy Aloe ugniatała jej grzbiet kopytami. Twilight i ja śmiejący się z głowami w zamrażarce. Twilight w pociągu, płacząca ze szczęścia, gdy dowiedziała się, że będę żył długo. Twilight stojąca przy moim łóżku, gdy powoli dochodziłem do siebie po pobycie w otchłani. Gdy coraz więcej obrazów Twilight przelatywało przez okienko, czułem, jak moja twarz staje się coraz gorętsza. Modliłem się, żeby przestały, ale tak się nie stało. Wręcz przeciwnie, przyspieszyły coraz więcej tej lawendowej klaczy. W końcu, po tym, co wydawało mi się godzinami, obrazy zaczęły zwalniać, aż w końcu zatrzymały się. Gdy okienko zniknęło, wpatrywałem się przed siebie, nie chcąc spojrzeć na lunę. Byłem pewien, że mógłbym usmażyć jajko na mojej twarzy. Czy to naprawdę może być takie proste? Czyżbyśmy przez cały czas nadmiernie to komplikowali? Skrzywiłem się w zdumieniu, nie spodziewając się takiej reakcji. W końcu spojrzałem w dół, rzucając Lunie ostrożne spojrzenie. Wpatrywała się w wirujący układ słoneczny z Marsem na czole. Gdy patrzyłem, gwiazdy zdawały się pojawiać i znikać w jej grzywie. Powoli odwróciła się do mnie z lekko otwartymi ustami. Naprawdę jesteś tylko samotną duszą, wyrwaną z domu i wrzuconą w życie, którego ledwie rozumiesz, prawda? Zapytała, jej głos był niemal szeptem, gdy patrzyła na mnie z dziwnym wyrazem twarzy. To było prawie jak współczucie. Naprawdę nie przybyłeś tu. Podbijać czy grabić, co? Nie. Prychnąłem, patrząc na nią z niedowierzaniem. Oczywiście, że nie. Co cię w ogóle skłoniło do takiego myślenia? Luna drgnęła, opuszczając wzrok. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale zamiast tego otworzyło się kolejne przeklęte okienko. Mrugnąłem zdezorientowany. To nie moje... Natychmiast cofnąłem się, gdy okienko ukazało nierówną postać Discorda. Patrzył na nas z szerokim uśmiechem. Gdy obserwowaliśmy, powoli zamieniał się w kamień, zaczynając od ogona. Przed nim stała wielka szachownica. Skrzyżował ramiona, patrząc na nas z pogardliwym, triumfalnym wyrazem. Gdy przemówił, głos przeszył mnie dreszczem. Czasem, w pogoni za bogami i królami, przeoczamy drobiazgi. Zauważysz, że w tej partii szachów żaden pionek nie wygra sam. Lecz nawet gdy król wydaje się stracony, zawsze pozostanie mały pionek. Gdy mówił, jego ciało wciąż kamieniało, aż w końcu socała została uwięziona w kamieniu. Okienko wciąż pokazywało posąg, zanim nagle się przesunęło, skupiając się na szachownicy, szczególnie na czarnym pionku. Miał kształt człowieka, stojącego tyłem do obserwatora. Spojrzał przez ramię, to trzymając w dłoni miecz. Gdy wciąż patrzyliśmy na okienko, zaczęło znikać. Gdy w końcu zniknęło, odwróciłem się do Luny z szokowaną miną. Wspierałyście swoje założenia o moich zamiarach na grze w szachy z istotą, która, jeśli to, co mówiła Twilight, jest prawdą, uwielbia mieszać ludziom w głowach. Luna drgnęła na mój ton i uśmiechnęła się niepewnie. Cóż, ucznie rzecz biorąc, to cia grała w szachy. Mruknęła, odchylając uszy. Po prostu podzieliła się ze mną wspomnieniem. Odpowiedziałem, chowając twarz w dłoniach i ciężko wzdychając. Wspaniale. Przeciągając dłonie po twarzy, zobaczyłem, że nasze otoczenie znów się zmienia. Oddalaliśmy się od Ziemi, a układ słoneczny malał. Po kilku sekundach znów byliśmy w centrum galaktyki, z gwiazdami wirującymi wokół nas. Gdy burczałem pod nosem, Luna rozejrzała się po morzu migoczących świateł z zaciekawionym wyrazem twarzy. Dlaczego to jest dla ciebie ważne? Zapytała, dotykając kopytem przelatującej gromady gwiazd. Opuszczając ręce, spojrzałem na nią zdezorientowany. O co ci chodzi? Co jest dla mnie ważne? To powiedziała Luna, wskazując na otaczającą nas galaktykę. W tym śnie zwykle przybiera ona formę miejsca ważnego dla śniącego. Dla źrebaka może to być jego pokój. Dla zakochanego miejsce, gdzie poznał swoją drugą połówkę. Dlaczego ta scena jest dla ciebie taka wyjątkowa? Mrugając, wyciągnąłem dłoń, uśmiechając się, gdy przeciągałem ją przez gwiazdy. Choć to był sen, niemal czułem. Przepływają między moimi palcami ciepłe wrażenie, gdy tysiące gwiazd wymykały się z mojego uścisku. Gdy zamknąłem dłoń wokół masy migoczących świateł, mój uśmiech się poszerzył. Jeśli miałbym strzelać, myślę, że to dlatego, że zawsze kochałem noc, powiedziałem cicho. Obok mnie Luna drgnęła gwałtownie, odwracając głowę, by na mnie spojrzeć, aż zatrzeszczało jej w karku. Zignorowałem to, podnosząc dłoń do twarzy. Rozwierając palce, moje oczy zabłysły, gdy obserwowałem, jak gwiazdy powoli wypływają z mojego uścisku i wracają do ogromnego wiru ciał niebieskich. Zdaniem. To najlepsza pora dnia, kontynuowałem, beztrosko przeciągając ręce przez galaktykę, zakłócając przepływ gwiazd wokół mnie. Czułem się jak dziecko w strumieniu, mącąc nurt. Jest tak uspokajająca, relaksująca. W przeciwieństwie do dnia, pełnego stresujących wydarzeń, szkoła, praca, szef wrzeszczący na ciebie z powodu czegoś, na co nie masz wpływu, rachunki do zapłacenia, unikanie długów, kłótnie z idiotami, którzy nie potrafią jeździć po śniegu. Ale gdy słońce zachodzi i nadchodzi noc, wszystko się zmienia. Gwiazdy pojawiają się na niebie, powietrze ochładza, a spokój spływa na świat niemal jak zaklęcie. Gdy mówiłem, Luna poruszyła się obok mnie. W domu często długo spacerowałem. Wiedziałaś o tym. Nie jestem pewien, czy mówiłem Twilight. W każdym razie obszar, w którym mieszkałem, miał kształt dużego koła i krążyłem tak godzinami, słuchając muzyki lub zatopiony w myślach. Zawsze chodziłem nocą bez wyjątku. Wydawało mi się to spokojniejsze. Podczas spacerów patrzyłem w górę na tysiące gwiazd rozsianych po czerni. Ich piękno zawsze zapierało mi dech. Było w coś magicznego. Gdy spoglądałem w gwiazdy podczas spaceru, zdawały się zawsze zdejmować ciężar świata z moich ramion. Gdy umarła moja babcia, mgławice pokazały mi, że życie wciąż może być piękne, pustce przestrzeni. Gdy musiałem uśpić psa, spadające gwiazdy uświadomiły mi, że to było pewnie dla niego najlepsze. Cierpiał, a teraz jest w lepszym miejscu. Mógłbym godzinami wpatrywać się w nocne niebo, gubiąc się w galaktykach i mgławicach wszechświata, powiedziałem w końcu, odrywając wzrok od wirujących gwiazd. Nocne niebo uwalnia mnie od stresu, więc pewnie dlatego jest dla mnie takie ważne. Zapadłem w ciszę, spoglądając na Lunę. Wpatrywała się we mnie, jej oczy błyszcząc w ciemności. Usta miała otwarte, a na pysku mały rumieniec. Po jej bokach skrzydła rozpostarfły się, tworząc pustkę w galaktyce, blokując przepływ gwiazd. Miniaturowe światła przeciekały przez jej pióra, spływając po skrzydłach płynne światło. — Luna? — zapytałem ostrożnie, patrząc na nią z troską. — Wszystko w porządku — mrugnęła, usta z cichym kliknięciem i delikatnie potrząsając głową. Przełknąwszy głośno, znów na mnie spojrzała, rumieniec wciąż na twarzy. — Nie, ja przepraszam — wyjąkała. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Zaczęła składać skrzydła, mając pewne trudności, gdyż wydawały się dość sztywne. Przechyliłem głowę, obserwując ją ciekawie, jak zmaga się ze skrzydłami. Czasem ma ten sam problem, powiedziałem roztargniony. To tylko spotęgowało rumieniec Luny, która mruknęła coś pod nosem. W końcu zapanowała nad skrzydłami i złożyła je przy bokach. Odwracając się do mnie, odchrząknęła, nie spotykając mojego wzroku. To wyjaśniałoby, dlaczego stworzyłeś to miejsce w świecie snów, powiedziała rumieniec powoli znikający z jej pyska. Ale dlaczego teraz? Co cię stresuje? Wiele rzeczy, ale głównie drobiazgi, odparłem, wzruszając ramionami. Oparzona szyja, chore oko, dwie księżniczki, które mi nie ufają, próby uniknięcia szczególnie natrętnej cukierniczki. Luna uniosła breł, niedowierzając. Coś jeszcze? Zapytała. Coś poważnego, o czym nie powiedziałeś nikomu. Nie, odparłem szybko, po czym drgnąłem. Ono nie, natychmiast przed nami otworzyło się okienko. Kobieta w białym fartuchu lekarskim, z okularami na nosie, siedziała za dużym biurkiem, przed nią stos papierów. Spojrzała w okienko z poważną miną. Max, powiedziała, biorąc głęboki oddech. Ponad pół roku temu poślizgnąłeś się i uderzyłeś w głowę w pracy. Upadku i urazu głowy cierpisz teraz na ciężką demencję oraz napady paranoi. Kobieta wyprostowała papier, smutno potrząsając głową. Doświadczasz wielu dziwnych i poważnych złudzeń wywołanych zaburzeniem psychicznym. Najczęstsze to świat magicznych, mówiących kucyków. Cichł, gdy okienko migało i gasło. Zanim zniknęło całkiem, para dużych skrzydeł otoczyła mnie. Drgnąłem, gdy się zamknęły wokół mnie, a para kopyt objęła moją klatkę piersiową. Boisz się, że to wszystko może być tylko w twojej głowie, szepnęła Luna cicho, kładąc głowę na moim ramieniu. Boisz się, że to może być złudzenie stworzone przez twój umysł. Boisz się być uwięziony we własnym umyśle, niezdolny odróżnić rzeczywistości od złudzenia. Przełknąłem, słabo kiwnąwszy głową. To nic poważnego w pewnym sensie, szepnąłem. Po prostu większość tego, co mi się przydarzyło, wystarczyłaby, by kogokolwiek zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Czasem myślę, że może po prostu zwariowałem i jeszcze tego nie zrozumiałem. Nieczęsto, ale ta myśl tam jest, czai się z tyłu głowy. Mogę cię zapewnić, powiedziała Luna, delikatnie ocierając się o mój policzek. Jesteśmy prawdziwi, otuliła mnie skrzydłami ochronnie. Twilight, jej przyjaciele, Tia Cadence, Shining Armor, pani Breeze, ja. Wszyscy jesteśmy prawdziwi. Roześmiałem się, potrząsając głową. Powiedziałabyś tak nawet, będąc złudzeniem. Więc powiedz mi, szepnęła Luna, co byłoby gorsze, żyć szczęśliwie w złudzeniu, czy być nieszczęśliwym w rzeczywistości? Zależy, odparłem, odwracając głowę i dając Lunie mały uśmieszek. Gdzie kończy się sen, a zaczyna rzeczywistość? Uśmiechając się, Luna powoli wypuściła mnie i opadła na kopyta, wzburzając gwiazdy wokół nas. Cofając się powoli, nie spuszczała ze mnie wzroku, uśmiech wciąż na pysku. Rozpostarła skrzydła, idąc do tyłu, nie odrywając ode mnie oczu. Jej ciało powoli znikało w ciemności, pozostawiając tylko oczy, które delikatnie migotały w mroku. Wokół nas galaktyka zaczęła się rozmywać i zniekształcać, a ja czułem, jak powoli się budzę. Gdy sen wokół mnie się rozpływał, usłyszałem głos Luny płynący przez pustkę. Muś, psisz, pozwolić swojemu sercu powiedzieć ci, że... Po prostu się roześmiałem, potrząsając głową. Mamusiu, chcę się bawić z człowiekiem. Nie teraz, skarbie. Nie widzisz, że śpi, ale ja chcę się z nim bawić. Trzymałem oczy zamknięte, powstrzymując uśmiech. Ponieważ był dzień powszedni, biblioteka była otwarta dla publiczności. Oznaczało to, że od czasu do czasu jakiś kucyk wpadał, by wypożyczyć jedną z licznych książek. Jakieś 15 minut temu do biblioteki weszła młoda Klacz, a za nią podążał źrebak. Klacz przeszukiwała psiołki w poszukiwaniu książki z konkretnym przepisem. Mała Klaczka zadowoliła się siedzeniem na środku pokoju i czekaniem. Aż do momentu, gdy mnie zauważyła. Gdy młoda Klaczka dalej błagała matkę, by pozwoliła jej się bawić z człowiekiem, wtuliłem się głębiej w poduszkę. Materiał mógł już nieco wyblaknąć, ale wciąż był niezwykle wygodny i ciepły. Jesteś okropny, wiesz o tym? Rozległ się cichy śmiech w moim uchu. Leniwie otworzyłem jedno oko i spojrzałem na mówiącą. Primrose siedziała na parapecie obok mojej poduszki, pilnując jedno z tylnych kopyt. Za nią rolety były zasunięte, a Batpony opierała się o nie, pracując. Spoglądając na kopyto, rzuciła mi spojrzenie i uśmiechnęła się, siemając półprzymknięte oczy. Jak zwykle wyglądała, jakby była albo bardzo zmęczona, albo bardzo na haju. Ona tylko chce się bawić z człowiekiem, zaśmiała się. Cicho parsknąłem, cmoknąłem językiem i zamknąłem oko. Wskazałem na znak, który umieściłem nad głową, przybity do ściany. Prozwił nie budź śpiącego złowieka Dziunkujun, stworzyłem ten znak sam, by powstrzymać ciekawskie kucyki od przeszkadzania mi podczas drzemki. Byłbyś zaskoczony, jak wiele kucyków uważa, że to dobry pomysł, by zawracać głowę śpiącemu człowiekowi, zwłaszcza takiemu z dużą blizną na twarzy. Nie trzeba mówić, że to szybko stawało się irytujące. Gdy położyłem dłoń z powrotem na piersi, usłyszałem, jak Primrose cicho się śmieje. Delikatne dźwięki pilnikowania wznowiły się, gdy wróciła do zabawy kopytem. Po kilku minutach Klacz w końcu znalazła poszukiwaną książkę i wyszła, ciągnąc za sobą źrebaka. Gdy drzwi się za nimi zamknęły, głośno westchnąłem. W końcu kurwa, pomyślałem, podpierając się na łokciach i rozglądając po bibliotece. Na dźwięk zamykających się drzwi Twilight podniosła wzrok z biurka i rozejrzała się. Wyszli, zapytała, spoglądając na Primrose. Gdy Batpony skinęła głową, zamknęła książkę, którą czytała i wstała. Dobrze, choć zawsze cieszę się, gdy kucyki interesują się biblioteką, mamy sprawy do załatwienia. Nie mogłaś ich po prostu wykopać, zapytała Primrose, nie odrywając wzroku od kopyt. Twilight spojrzała na nią z oburzeniem. Nie zamierzam wykopywać nikogo z biblioteki. Nie odmówię żadnemu kucykowi szansy na naukę i czytanie. Primrose poruszyła uchem, nic więcej nie powiedziała. Podchodząc do drzwi do piwnicy, Twilight zapukała, zanim zawołała. No dalej, wy dwie. Musimy ruszać. Rozległ się stłumiony odgłos kopyt na schodach, zanim drzwi się otworzyły. I Ebony weszły do głównego pokoju, gdy drzwi do piwnicy się zamknęły. Ebony miała na sobie małą niebieską kamizelkę i parę sakw przypiętych do boku. Avera natomiast miała grubszą, szarą kamizelkę, która wydawała się bardziej wyściełana niż jej koleżanki. Miała gruby kołnierz owinięty wokół szyi, przypominający mi kombinezon bombowy z domu. Gdy para się pojawiła, Primrose podniosła wzrok, unosząc brał, gdy spojrzała na obie klacze. Idziecie tam w zbrojach, prychnęła, uśmiechając się kpiąco. Avera po prostu pokazała jej język. Ta wariatka już raz nas przechytrzyła. Nie uda jej się to ponownie. Tak, cóż, pamiętajcie, że idziemy tam po odpowiedzi, nie po zemstę, powiedziała Ebony, sprawdzając zawartość sakw. Robiła to samo ze swoimi sakwami, które teraz zwisały na jej grzbiecie. Zadowolona odwróciła się i spojrzała na wszystkich w pokoju. Dobrze, oto plan, powiedziała, używając magii, by owinąć szalik wokół szyi. Ebony i ja idziemy do szpitala odwiedzić Lyrę. Nie wiem, jak długo nas nie będzie, ale mam nadzieję, że wrócimy przed zmrokiem. Primrose, ty zostajesz tutaj z Maxem. Spojrzała na mnie i pokręciła głową. Normalnie by poszedł z nami, ale po tym, co się stało ostatnio między nim a Lyra, myślę, że najlepiej by tu został. Powodzenia, bawcie się dobrze, zawołała Primrose, gdy trio zmierzało do drzwi. Avera parsknęła, przewracając oczami. Ta, odpowiedziała sarkastycznie, świetna zabawa. Gdy drzwi się za nimi zamknęły, w bibliotece zapanowała cisza. Węsząc, rozejrzałem się po pomieszczeniu, gryząc wewnętrzną stronę policzka. Minęło trochę czasu, odkąd nie miałem żadnych planów i nic do roboty. Spoglądając w bok, zobaczyłem, że Primrose robi to samo, jej wzrok błądził po bibliotece. Nasze oczy się spotkały, a powolny uśmiech rozlał się po jej pysku. Jej czerwone oczy zabłysły, gdy sięgnęła kopytem do małej sakiewki na udzie. Więc, powiedziała, powoli wyciągając coś z sakiewki. Gdy to uniosła, zobaczyłem, że trzyma długi, cienki, biały przedmiot. Oczy mi się rozszerzyły, gdy zrozumiałem. Co to było? Uśmiech Primrose tylko się poszerzył. Lubisz Twilight Sparkle? Alicorn westchnęła, przeciągając kopytem po grzywie, czekając, aż ktoś będzie wolny, by im pomóc. Przy recepcji szpitala obserwowała, jak kucki przychodzą i odchodzą. Jedni odwiedzają rodzinę i przyjaciół, inni zgłaszają się z różnych powodów, od odmrożeń po skręcone kostki na lodzie. Obok niej Avera przestępowała z kopyta na kopyto, machając ogonem w nerwach. Ebony miała nos w książce, jedno ucho obracając się, by śledzić otaczające dźwięki. Kucyki rzucały na trio ciekawskie spojrzenia, ale z szacunkiem trzymały się z daleka od księżniczki i jej towarzyszy. Stukając kopytem, Twilight starała się powstrzymać niecierpliwość, choć stawało się to coraz trudniejsze. Miałam umówione spotkanie z Lyrą prawie 15 minut temu. Ktoś dostanie za to pismo, szpital powinien być punktualny, koniec końców. A jeśli to była sprawa pilna, czyjegoś odchrząknięcia za plecami sprawił, że Twilight lekko podskoczyła. Rozglądając się, zauważyła, że pielęgniarka Czerwone Serce przemknęła za recepcją, gdy nie patrzyła i teraz przepraszająco się do niej uśmiechała. Przepraszam za czekanie, powiedziała, chowając podkładkę za ladą. Od tamtej śnieżycy mamy tu spory ruch. Wyciągając inną podkładkę, Czerwone Serce przybiegła wzrokiem po przypiętej do niej liście.
Przyszliście się spotkać z Lyra Heartstrings, prawda? Zapytała Twilight, spoglądając na Alicorna znad podkładki. Tak, odparła Twilight, kiwając głową. Mamy umówione spotkanie z nią, na które się spóźniamy, dodała półgłosem.
Aha, wzrok Czerwonego Serca przemknął od Twilight do jej dwóch towarzyszy, a na jej pysku pojawiło się zmarszczenie.
Nie ma kłopotów, szybko powiedziała Twilight, dając pielęgniarce lekki uśmiech. Przyszliśmy tylko zadać jej kilka pytań. Oczy Czerwonego Serca biegały między Twilight a strażniczkami, zanim w końcu powoli skinęła głową.
Przygotowana na wasze spotkanie. Proszę za mną. Odwracając się, pielęgniarka sięgnęła po klucze wiszące na haczyku i wyszła z lady. Trio podążyło za nią, gdy ruszyła korytarzem. Gdy szli, Czerwone Serce spojrzała przez ramię na Twilight. To będzie dla niej miła niespodzianka. Jesteście pierwszymi gośćmi Lyry od dłuższego czasu. Nie mam pojęcia dlaczego. Burknęła Avera, spoglądając przez pokryte lodem okno, gdy mijali je. Czerwone serce kontynuowała, jakby nie słyszała Pegaza. Gdy tu trafiła jej klaczka, Bon Bon odwiedzała ją prawie codziennie. Potem z niewiadomych przyczyn przestała przychodzić. Dowiedzieliście się, dlaczego przestała ją odwiedzać? Zapytała Ebony. Czerwone serce pokręciła głową. Niestety nie. Nigdy nie poznaliśmy powodu nagłego zaprzestania wizyt. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby Lyra w ogóle to zauważyła. Była zbyt pochłonięta swoją obsesją.
Obsesją? Zapytała Twilight, unosząc brół. Czerwone serce rzuciła jej przez ramię smutny uśmiech.
Zobaczycie. Skręcili za róg, a Twilight mrugnęła zaskoczona. Korytarz zmienił się całkowicie po tym jednym zakręcie. Poprzedni był przyjemną mieszanką bieli i jasnej zieleni ze wzruszającymi obrazkami na ścianach, by poprawiać humor pacjentów. Ten nowy korytarz był ich całkowitym przeciwieństwem. Otaczały ich monotonne zielone ściany, zamykając w korytarzu bez okien. Drzwi ze stali ustawione były wzdłuż ścian z otworem pozwalającym zajrzeć do środka bez ich otwierania. Miało się wrażenie, jakby weszli do zupełnie innego budynku. Twilight spojrzała za róg tam, skąd przyszli. Wszystko wyglądało tak samo, żadnych zmian. Jakby ktoś przeciął dwa budynki na pół i skleił je razem. Twilight spojrzała z powrotem na czerwone serce z dezorientacją na twarzy. Pielęgniarka tylko się zaśmiała. Korytarz jest zaczarowany, by nie było go widać, dopóki się na niego nie wejdzie. Uważamy, że to pomaga utrzymać pacjentów w spokoju, zarówno tych zwykłych, jak i... Czerwone serce urwała, skinęła głową w stronę stalowych drzwi. Więc żadne skrzydło nie wie o drugim, dopóki nie skręci za róg, zapytała Avera, przechylając głowę. Coś w tym stylu odparła czerwone serce, wzruszając ramionami. A teraz chodźcie. Pokój Lyry jest na końcu skrzydła. Gdy szli korytarzem, Twilight nagle uświadomiła sobie, jak zrobiło się cicho, tylko odgłos ich kroków rozbrzmiewał echem. Cichy gwar pacjentów i lekarzy ucichł, pozostawiając po sobie niesamowitą ciszę. Była zbyt skrępowana, by ją przerwać, i zamiast tego postanowiła iść dalej w milczeniu. Po kilku minutach marszu czerwone serce w końcu zatrzymała się przed jednymi ze stalowych drzwi. Były przedostatnie po prawej stronie ślepego korytarza. Przerzucając klucze, czerwone serce wybrała właściwy, włożyła go do zamka i przekręciła. Z głośnym stuknięciem drzwi się otworzyły. Chwytając klamkę w kopyto, ujrzała na trio. Drzwi pozostaną otwarte podczas waszej wizyty. Gdy wyjdziecie, zamkną się automatycznie, więc nie wychodźcie przedwcześnie. Nie tylko nie będziecie mogli wrócić bez szukania mnie, ale też zamkniecie każdego, kto zostanie w środku, aż drzwi znów się otworzą. Gdy wychodzicie, wychodźcie razem dobrze. Trio skinęło głowami ze zrozumieniem. Czerwone serce westchnęła, po czym odwróciła się i powoli otworzyła drzwi. Miłej zabawy, powiedziała, dając im wymuszony uśmiech. Spojrzeli na siebie niepewnie, zanim ruszyli do przodu i weszli do środka. Pielęgniarka czerwone serce zamknęła za nimi drzwi, zastygli, rozglądając się po pokoju z zafascynowanym przerażeniem. Pokój był mniej więcej tej samej wielkości, co zwykła szpitalna sala. W jednym z rogów stało małe łóżko z bladozieloną pościelą pomiętą i rozrzuconą. Na środku pokoju znajdował się mały stolik. Ściany, podobnie jak podłoga, były pomalowane na matowy szary. Choć trudno było to stwierdzić. Każdy centymetr czterech ścian pokrywały tysiące kartek, wycinków gazet, zdjęć, rysunków i stron wyrwanych z różnych książek. Czerwone sznurki oplatały pokój jak ogromna pajęczyna, łącząc tysiące kartek napiętymi liniami. Niektóre strony zwisały ze sznurków jak owady złapane w sieć. A tam, w środku tego chaosu, przywiązana do pionowych noszy ustawionych po drugiej stronie stołu, była Lyra Heartstrings. Kaftan bezpieczeństwa wiązał jej przednie kopyta, przyciskając je do piersi. Pod kaftanem miała pomarańczową koszulę. Maska unieruchamiająca była przypięta do jej głowy, zakrywając pysk i oplatając róg, uniemożliwiając rzucanie czarów. Patrzyła na trzy nowe kucyki z nudą na pysku, jej prawe ucho od czasu do czasu drgało. Nastała chwila ciszy, gdy nikt się nie odzywał ani nie ruszał. Po prostu stali tam, a w przypadku Lyry wisieli, wpatrując się w siebie. W końcu Avera odezwała się, przerywając milczenie. No dobra, pojebanie przerażające. Lyra parsknęła, przewracając złotymi oczami. Nie patrzcie na mnie, powiedziała sztywno. Ordynator tego miejsca ma pokręcone poczucie humoru. Chyba przeczytał za dużo horrorów. O, powiedziała Avera, unosząc brwi i uśmiechając się kpiąco do uwięzionej klaczy. Tym razem potrafisz mówić normalnie. Nie jesteś już tak szalona? Dali ci jakieś pigułki, żeby głosy zniknęły? Walić się, warknęła Lyra, wściekle spoglądając na Averę. Gdy dwie klacze mierzyły się wzrokiem, poświęciła chwilę na rozejrzenie się po pokoju. Z rosnącym zdumieniem zdała sobie sprawę, że każdy kawałek papieru w pokoju w jakiś sposób dotyczył ludzi. Wycinki gazet o ludzkich programach, teksty o ich zwyczajach żywieniowych, diagramy anatomii człowieka. Było nawet kilka miejsc, gdzie szczegółowo opisano różnice w skórze ludzi z różnych regionów świata. Wszystkie wykonane kopytami, jak przypuszczała, przez samą Lyrę. Im więcej Twilight się rozglądała, tym bardziej czuła się nieswojo. Dlaczego jest aż tak zafiksowana na ludziach? Wrócając uwagę do sedna sprawy, pojrzała na Lyrę i Averę, które wciąż wymieniały się obelgami. Dość powiedziała głośno, uciszając obie. Avero, proszę, bądź cicho i stań w kącie. Pega spełniła prośbę, stanęła przy drzwiach i groźnie spoglądała na Lyrę, mamrocząc coś pod nosem. Na związaną jednorożkę Twilight oczyściła gardło, po czym kontynuowała. Lyro, przyszliśmy zadać ci kilka pytań. Czy to w porządku? Lyra nie odpowiedziała, tylko przechyliła głowę na bok, jedno ucho drgnęło w stronę Twilight. Pamiętasz, jak kilka tygodni temu uciekłaś i włóczyłaś się po mieście? Dotarłaś do biblioteki, gdzie zaatakowałaś mojego człowieka, obojętnego króla na swym drewnianym tronie, przerwała Lyra, nie patrząc na Alicorna. Jej złote oczy wciąż były utkwione w Averze, a na pysku gościł lekki grymas.
Słucham, powiedziała Twilight, mrugając. Obok niej Ebony wyciągnęła zwój i szybko notowała słowa Lyry na później.
Lyra tylko westchnęła, po czym spojrzała na Twilight, a jej znudzona mina wróciła. Twój człowiek, obojętny król na swym drewnianym tronie, powtórzyła.
I co to oznacza? Zapytała Twilight, próbując brzmieć przyjaźnie. Może gdyby nie denerwowała jednorożki, ta byłaby skłonna więcej mówić.
Lyra tylko wzruszyła ramionami, co było trudne, jako że była przywiązana do noszy i miała kaftan bezpieczeństwa. Taki już jest, odparła prosto. Nic więcej, nic mniej.
No cóż, powiedziała Twilight, starając się nie wzdychać zirytowana. Zanim go zaatakowałaś, powiedziałaś coś o tym, że widziałaś jakieś posągi. Teraz potrzebujemy informacji na ich temat. Czy mogłabyś coś więcej o nich powiedzieć, albo wyjaśnić, czym są?
Widziałam posągi, odparła Lyra sucho. Spojrzała w dół na Twilight, jej oczy nieco zaszklone. Twilight zmrużyła oczy, zauważając coś dziwnego. Czy jej źrenice są różnej wielkości? To zwykle wskazuje na uraz głowy. Myśli Twilight przerwała Lyra. Zamarzły mi krew w żyłach i skamieniało ciało.
Właśnie, powiedziała Twilight, lekko potrząsając głową. Te, możesz nam o nich powiedzieć więcej. Gdzie je widziałaś, co oznaczają?
Przychodziły do mnie we śnie, uwięzione w ciemności otchłani, zagubione na wieczność, aż ich pan je przywoła. Głos Lyry stał się monotonny. W pokoju zapadła cisza, gdy Twilight czekała, czy klacz coś jeszcze doda. Gdy tego nie zrobiła, Twilight spojrzała na Ebony. Ta tylko wzruszyła ramionami, wyrażając dezorientację. Wracając wzrokiem na Lyrę, Twilight przejechała językiem po wargach. Właściwie to były całkiem ładne. Westchnęła Lyra, jej prawe ucho znów drgnęło. Jej spojrzenie zmiękło, a na pysku pojawił się tęskny uśmiech. Śpiewały takie piepiękne pieśni swymi pozbawionymi ust twarzami. Dosyć, by demony płakały z radości, a anioły z obrzydzenia. A co śpiewały? Ostrożnie zapytała Ebony, odrywając wzrok od zwoju. Lyra przechyliła głowę, wpatrując się w przestrzeń przez kilka sekund, po czym monotonnym głosem wyrecytowała kilka wersów. Nie zaśpiewała ich, lecz wygłosiła jak wiersz czy przepowiednie. Posągi czarne w białe żyły zryte. Krzykniemy w otchłani rozbrzmiewa. Ich ból świat za nim wybije, nim harmonię zagłada czeka. W chaosie ciemność w pieść się zmienia. Ludzie się wzniosą z nadejściem największego króla. Gdy Lyra urwała, Ebony i Twilight wymieniły się spojrzeniami, kryjąc w nich dezorientację. Zanotowałaś wszystko? Cicho spytała Twilight Ebony. Ta skinęła głową, mrugając zdezorientowana. Król? Wyszeptała do Twilight, która wzruszyła tylko ramionami. Ali Korn spojrzała na Averę, ta miała w oczach tę samą dezorientację, co jej koleżanki. Gdy Twilight znów spojrzała na Lyrę, usłyszała ciche nucenie. Lyra nuciła cicho pod nosem, kołysząc głową i gapiąc się w przestrzeń. Czasem dodawała słowa, śpiewając tak cicho, że Twilight ledwo je słyszała. Tik, tik zegartka, aż stanie w miejscu. Tik, tak tyka znak, pokocha drugiego. Twilight odchrząknęła, wyrywając Lyrę z transu. Mandarynowa jednorożka mrugnęła, jakby zaskoczona, że Twilight tam stoi. Pod maską jej wargi rozchyliły się w małe O. Ugryzła się w wargę przed kolejnym pytaniem. A czy wiesz, kim jest ten pan, który ma przywołać posągi? Bóg, który zostawił je wieki temu. Odparła Lyra, wciąż patrząc na Twilight, jakby zastanawiając się, ona jest. Kto? Bóg, który zostawił je wieki temu. Powtórzyła Lyra, szybciej niż przedtem. Twilight jęknęła zirytowana. Mogłabyś podać nam jakieś imię? Spytała, pocierając kopytem grzbiet nosa. Pokój odbiła się zaskoczeniem na twarzy Twilight. Radeksk, o ile dobrze słyszałam, chociaż ciężko było usłyszeć coś przy stu krzyczących głosach. Radeks, powtórzyła Alicorn, upewniając się, że dobrze usłyszała. Wchinęła głową. Radeksk, Bóg, który zostawił je wieki temu, skazując na los. Nic mi nie mówi, powiedziała Ebony, marszcząc pysk. Gdyby Radeks był bogiem, pewnie przynajmniej mitologia by o nim wspominała. Jest w porządku z imieniem? Akcenty mogą płatać figle, przez kilka lat minotaury myślały, że Luna to właściwie Lana. Po tylu godzinach słuchania ich pieśni o nim powinnam znać jego imię, prychnęła Lyra, kręcąc głową. Ta pieśń wypaliła mi się w duszy. Radeksk to prawidłowe imię. Zawahała się przez sekundę. Dick, mruknęła pod nosem. A wiesz, kim w ogóle jest Teck? Spytała Twilight, odetchnąwszy z ulgą, że posuwały się naprzód więcej niż się spodziewała. Była pewna, że Lyra znów będzie bełkotać brednie, bogiem. Uderzyła się kopytem w pysk, głośno jęknąwszy. To chyba jednak nic więcej, tyle już wiemy, warknęła Alicorn, przeciągając kopytem po twarzy. Im więcej szczegółów nam podasz, tym lepiej zrozumiemy sytuację. Wiesz, gatunku? Nie. Odparła Lyra niemalże wesoło, podskakując w swoich więzach. Ani trochę, straty czasu, warknęła Avera z kąta. Znowu plecie bzdury, nie wiem, czego się spodziewałyśmy. Ona nic nie wie. Otwarła pysk, by uciszyć Pegaza, lecz Lyra uprzedziła jej ruch. Co wiesz o ludziach? Zapytała, rzucając spojrzenie w stronę czarnej klaczy. Avera wpatrywała się w nią zdezorientowana. Co to ma do rzeczy? Lyra tylko wzruszyła ramionami, powtarzając pytanie. Co wiesz o ludziach? Jestem pewna, że wiem o nich więcej niż ty, wariatko, odcięła się Avera. Lyra mrugnęła, po czym rozejrzała się po tysiącach papierów pokrywających każdy wolny kąt jej celi z wyraźnym rozbawieniem. Naprawdę? Spytała, znów patrząc na Averę. Pod maską jej pysk powoli wykrzywił się w uśmiech. Czy wiesz, że choć większość rozumnych gatunków uważa ich za głupich, ludzie potrafią zapamiętać niektóre miejsca na całe życie, nawet jeśli widzieli je tylko raz. 12-letni samiec, gdy na łożu śmierci wróci do miejsca swoich narodzin, samodzielnie trafi dokładnie w ten sam kąt, w którym się urodził, bez żadnych wskazówek. Widząc to miejsce tylko raz, podczas narodzin, zapamiętuje je i szuka go, gdy odchodzi z tego świata. Wszystkie trzy kucyki wpatrywały się w Lyrę w osłupieniu. Co to ma wspólnego z... zaczęła Avera, lecz Lyra znów ją przerwała. Czy wiesz, że mimo iż mówimy, jak człowiek widzi, człowiek robi? Ludzie uczą się znacznie szybciej, wykonując coś samemu, niż obserwując innych? Po zobaczeniu, jak inny człowiek zostaje porażony prądem, drugi człowiek, który właśnie był świadkiem jego cierpienia, sam sięgnie i dotknie przewodu, by upewnić się, że też go porazi. Jedyny wyjątek to sytuacja, gdy pierwszy człowiek umrze od porażenia. Nie nauczy się unikać bólu, dopóki sam go nie doświadczy. Stała jak wryta, otwierając i zamykając pysk bez słowa. To tylko zdawało się rozszerzać uśmiech Lyry. Czy wiesz, ciągnęła, zwracając się do Ebony, że 90% chorób u ludzi jest wywołanych lub pogarszanych przez stres? Ten stres skraca też ich życie. W skrócie, jeśli twój człowiek ciągle choruje, to go stresujesz na śmierć. Bardzo paskudny, niefortunny koniec, prawda? Gdy Ebony nie odpowiedziała, Lyra przeniosła uwagę na Twilight. No dobrze, bibliotekarko, zaszczebiotała. Czy wiesz, że powód, dla którego niektórzy mężczyźni stają się agresywni i atakują własne potomstwo, to fakt, że tak naprawdę nie jest to ich potomstwo? Twilight nie odpowiedziała, tylko powoli pokręciła głową, szeroko otwierając oczy. Skąd ta szalona klacz wie to wszystko? Twilight spędziła dzień w archiwach, czytając niezliczone książki o ludziach, ale nie pamiętała, by trafiła na takie informacje. Nie zauważając wewnętrznego zamętu Twilight, Lyra skinęła głową zamyślona. Właśnie tak. Wiele kucyków uważa, że to przez ekstremalną agresję u mężczyzn, ale to nieprawda. Dzieje się tak, gdy inny mężczyzn zapładnia samicę bez wiedzy pierwszego. Ludzie, choć polegają na wzroku, mają też niesamowity węch. Każdy człowiek ma unikalny zapach. Gdy potomstwo nie pachnie podobnie do ojca, ten postanawia je zabić. W skrócie, jeśli jego geny nie mogą być przekazane, to geny innego też nie. W pokoju zapadła cisza, gdy wszyscy gapili się na Lyrę z otwartymi pyskami. Lyra tylko spojrzała na nich po kolei, cicho nucąc. Po chwili milczenia ożywiła się nagle, patrząc na Twilight. Z jakim gatunkiem kojarzysz ludzi? Przepraszam, wyjąkała Twilight, jej mózg wciąż próbując ogarnąć sytuację. Z jakim gatunkiem? Kojarzysz. Ludzi, powtórzyła Lyra wolno, ale nie nieuprzejmie.
Nie wiem, odparła Twilight, kładąc uszy. Z małpami.
Nie, krzyknęła Lyra, pochylając się do przodu, a przynajmniej tak daleko, jak pozwalały jej nosze. To, powiedziała z szerokim uśmiechem, częste nieporozumienie. Choć wyglądają podobnie i dzielą kilka cech z małpami z zebryki, tak naprawdę mają więc wspólnego z psowatymi, a minotaury są tuż za nimi. Próbując znaleźć podobny gatunek, odkryłam, że taki nie istnieje. Wpatrywała się w Lyrę z pustym wyrazem twarzy. Co? To prawda, odparła Lyra, poważnie kiwając głową. Nie ma gatunku na tyle bliskiego ludziom, by uznać go za krewnego na drzewie ewolucji. Na przykład, mimo wyglądu, ludzie są bliżsi diamentowym psom niż małpom. Małpy spędzają życie na gałęziach, huśtając się w poszukiwaniu jedzenia. Diamentowe psy ryją w ziemi, szukając klejnotów. A ludzie? Kopią, warknęła Lyra, jej prawe ucho drgając kilkukrotnie. Kopią jak szaleni. Niektórzy naukowcy uważają nawet, że w pewnych warunkach kopią lepiej niż diamentowe psy. Dlatego Canterlot woli ich do prac górniczych. No i łatwiej ich wyszkolić i kontrolować niż diamentowe psy. To nie wszystko. Ludzie są też podobni do minotaurów siłą i agresją. Do wilków z północy żyją i poruszają się w stadach. Do pancernych niedźwiedzi dalekiej północy są półodporni na zimno. Są podobni do tylu gatunków, tak nie na tyle, by zaliczyć ich do tego samego drzewa ewolucji. Ludzie praktycznie mają własną gałąź na drzewie ewolucji. Podczas tego wywodu głos Lyry rósł, aż w końcu wrzeszczała w szaleńczej radości. Spojrzała na Twilight z obłędem w oczach. Twilight i Ebony cofały się powoli, aż ich zadami dotknęły pokrytej papierami ściany. Czy tak wyglądałam podczas afery z Mondralińskim? Pomyślała Twilight, patrząc na szaloną klacz. Lyra była nieświadoma napięcia, które zawisło w pokoju. To prawie tak, jakby pewnego dnia ludzie po prostu pojawili się znikąd. Jakby jakaś niezwykle potężna istota postanowiła zlepkać różne rasy i stworzyć gatunek, który może żyć w każdym środowisku i przetrwać każdą katastrofę. Ludzie zostali odkryci nieco ponad 1000 lat temu, a dziś są wszędzie. Na każdym kontynencie, w każdym kraju. Jedyny gatunek, który przewyższa ich w przetrwaniu, to karaluch. I, ciągnęła Lyra, piana powoli pojawiając się w kącikach pyska, tylko ja to zauważyłam, tylko mnie to obchodzi. Nikt inny nie zdaje sobie sprawy, że ludzie to gatunek, który pewnego dnia pojawił się jak spod ziemi i żyje z nami od tamtej pory. A co robią przez te wszystkie lata, możesz spytać. Czekają, czekają na wezwanie swego pana. Atak Lyry nagle się skończył, a ona zwisła, ciężko dysząc, gdy echo jej krzyku rozbrzmiewało po pokoju. Zlizała pianę z pyska i przełknęła głośno, zamknęła oczy, biorąc kilka głębokich oddechów. Gdy Lyra znów je otworzyła, szaleństwo, które widniało w nich wcześniej, zniknęło. Spojrzała na gości zmęczonym wzrokiem, jej różniące się źrenice przelatywały po każdej z kucyków. Więc, powiedziała w końcu, zatrzymując wzrok na Averze. Kto wie teraz więcej o ludziach? Jesteś szalona, odparła Avera bez emocji. Ucho Lyry opadło jej na głowę, lecz zachowała spokojny wyraz pyska.
Zbijamy się z tematu, prychnęła Twilight, potrząsając głową, by odgarnąć gryzę z oczu. Przyszłyśmy się dowiedzieć, co wiesz o posągach i jakie mają znaczenie. Jeśli nie zamierzasz udzielać użytecznych odpowiedzi, to chyba tutaj kończymy. Odwróciła się, kierując ku drzwiom.
Czemu cię one interesują? Twilight zastygła. Powoli odwróciła się i spojrzała na Lyrę, mrugając zdezorientowana. Co masz na myśli? Spytała Alicorn. Lyra obdarzyła ją spojrzeniem, które przeszło Twilight dreszczem. Wszyscy myślicie, że jestem wariatką, oznajmiła zimno. Ale to nie znaczy, że jestem głupia. Więc czemu tak was cholernie interesują te posągi? Skąd pewność, że są prawdziwe? Mogą być tylko bredzeniami szalonej klaczy. Spojrzała na Ebony, niepewna jak postąpić. Ebony odwzajemniła jej pełen konfliktu wzrok, nim oczy rozbłysły jej i uśmiech pojawił się na pysku maga bitewnego. Opowiedz nam o posagach, a my powiemy, czemu się nimi interesujemy. Odparła, patrząc na Lyrę. Uśmiech zniknął, gdy obłąkana klacz zaczęła się cicho śmiać. Jeśli to ma związek z waszym nieświadomym królem, możecie zapomnieć. Nie ma szans, pomogła temu zwiastunowi zagłady. Wy pewnie wolicie ślepo kroczyć ku przepaści, ale nie ja. Usiędę wygodnie w swojej wyścielonej celi i będę patrzeć, jak świat płonie. Nadciąga wielka katastrofa, a ludzie są kluczem. O, zaskrzeczała uradowana, wiercąc się w więzach. Nie mogę się doczekać, aż powiem, a nie mówiłam.
Lyro, rzekła Twilight ostrzegawczo, gdy jej róg zajaśniał delikatnie. Opowiedz mi o posągach. Na co czekają? Jaki jest ich cel? Lyra wpatrywała się w Twilight przez długie chwile, nim westchnęła, opuszczając głowę.
Pustki, w którą patrzyłam. Stałam tam długo, zastanawiając się, lękając, śniąc sny, których żadna kucyk nie śmiała śnić, powiedziała cicho. Wspaniale, znowu to samo, warknęła Avera, przewracając oczami. Sto posągów, ciągnęła Lyra, podnosząc głos, by zagłuszyć przerwę. Tyle ich było porozwrzucanych. Cień i odbicia sprawiały, że wydawało się ich więcej, ale policzyłam, oznaczyłam, słuchałam ich nienaturalnych wrzasków. Liczyłam skrupulatnie, bez wahania, tacy z posągów, nic więcej, nic mniej. Każdy przedstawia kogoś, kto wywróci nasz świat do góry nogami. A gdy ten dzień nadejdzie, będę gotowa powiedzieć, a nie mówiłam. Wywróci świat do góry nogami? Twilight pochyliła się nieco, zwężając oczy. Mówisz, że wydarzy się coś wielkiego, jakaś katastrofa. Lyra powoli skinęła głową. I twierdzisz, że przedstawione przez te posągi ją spowodują. Kolejne skinienie, po którym parsknęła. Czy te istoty wkrótce tu przybędą? Nie. Twilight odetchnęła z ulgą, odchylając się. No cóż, to pociętaj. Zaśpiewała Lyra, podnosząc głowę. Wpatrywała się w Twilight z szerokim, obłąkanym uśmiechem. Żyją w naszych granicach niewidziani przez nikogo. Jak przeistoczone w tłumie kucyków. Chodzą na widoku, lecz nikt ich nie dostrzega. Pewnie mijałaś ich na ulicy, nie zdając sobie sprawy, że z jakiegoś powodu ci uwierzymy. Jak mielibyśmy znaleźć tych zwiastunów? Zapytała uroczyście Ebony. Lyra nie odrywała wzroku od Twilight. Ty, księżniczko Sparkle, ze wszystkich powinnaś widzieć ich prawdziwą postać. Dlaczego? Spytała Twilight, cofając się nerwowo, kładąc uszy na kark, bo wyszczerzyła się Lyra, jej złote oczy zwężając. Mieszkasz teraz z jednym z nich. Tak sobie, myślę. Powiedziała Primrose, leżąc na plecach na stoliku kawowym. Jej skrzydła były rozłożone, opadając tak, że czubki dotykały drewnianej podłogi. Wpatrywała się w sufit, zadumana. Czy twoje wąsy to nie są właściwie brwi ust, a może brwi to górne wąsy? Odwróciłem się od okna i uniosłem breł, patrząc na nietoperzokuczę. Ona tylko dalej wpatrywała się w sufit, stukając kopytem w podbródek, rozmyślając nad własnym stwierdzeniem. Jak bardzo jesteś naćpana? Zapytałem, spoglądając na jointa w jej kopytku. Był już w połowie spalony. Lekka mgiełka rozpostarła się po bibliotece, wypełniając powietrze słodkim aromatem. Nie byłem pewien, co paliła, ale to na pewno nie to, co znaliśmy na ziemi. Nie no, posłuchaj tylko, zachichotała Primrose, patrząc na mnie do góry nogami z jointem zwisającym z pyska. Zasadniczo są w tej samej pozycji względem tego, co nazywają. To praktycznie to samo, tylko w innych miejscach na twojej twarzy. Pokręciłem głową i wróciłem wzrokiem do okna. Uniosłem rękę, lekko rozchylając żaluzję, by wyjrzeć przez szparę. Gdy moje oko przyzwyczaiło się do światła, zmrużyłem je lekko. Wciąż tam jest. Pani Cake stała po drugiej stronie ulicy z różowym, puszystym szalem zawiązanym na szyi. Zwykle powinno mnie to niepokoić, biorąc pod uwagę jej niezdrową obsesję na moim punkcie, ale teraz nie patrzyła akurat w stronę biblioteki. Rozmawiała radośnie z tą samą kucykiem, co na rynku, tę ze znaczkiem w postaci czerwonego serca z butelką dla źrebiąt. Piekarce towarzyszyły też jej dzieci, bezpiecznie ubrane w wózku i otulone grubym kocem. Wyglądało na to, że zatrzymała się przed biblioteką przypadkowo, ale nie odetchnę pełną piersią, dopóki nie odejdzie. — Hej, hej! — powiedziała Primrose, przewracając się na brzuch i leniwie machając do mnie kopytem. Odciąłem wzrok od sceny na zewnątrz i spojrzałem na nią przez ramię. Głupiutki uśmiech na jej pysku wywołał uśmiech na mojej twarzy. — Zastanawiałeś się? To mądre, że mózg sam siebie nazwał — zachichotała w kopyto. — To prawdziwy mózgowiec. — Że wystarczy jak na teraz — powiedziałem, kręcąc głową. — Nie — odparła, przekręcając się z powrotem. — Nigdy nie za dużo — uniosła jointa do pyska, zaciągając się i wzdychając z rozkoszą, gdy słodki dym wydobył się z jej nozdrzy i pyska. Gdy opuściła jointa, znów na mnie spojrzała z lekkim grymasem na pysku. — Hej, wszystko w porządku. Wyglądasz na zestresowanego. — Wszystko gra — pokazałem. Znów wyjrzałem przez żaluzję. Westchnąłem z ulgą, widząc, jak pani Cake i tamta kucyk rozchodzą się w różne strony. Pani Cake skierowała się w stronę rogalowego zakątka, gdy druga klacz udała się w stronę mieszkalnej części Ponyville. Powinienem w końcu poznać jej imię, pomyślałem, obserwując jej odejście. Gdy kucnąłem, śledząc oddalające się kucyki, coś nagle uczepiło się moich pleców. Daj spokój, Primrose zamruczała mi do ucha. Od razu poczujesz się lepiej. Próbowałem utrzymać równowagę, ale na próżno. Dodatkowy ciężar Primrose był zbyt duży i z okrzykiem oboje przewróciliśmy się do tyłu. Żaluzje, które wciąż trzymałem w dłoni, wyrwały się z okna podczas upadku. Promienie słońca natychmiast wdarły się do środka. Leżałem na plecach, jęcząc, gdy mrugałem, by pozbyć się gwiazdek przed oczami. Pokręciłem głową i przewróciłem się na bok, próbując wstać. Wszystko w porządku. Zacząłem pytać Primrose, ale słowa zamarły mi na ustach, że się tak wyrażę. Gdy dźwigała się na kopyta, mogłem tylko siedzieć w miejscu, zastygły, z szeroko otwartymi oczami, patrując się w nią z przerażeniem. Białka jej oczu stały się czarne jak smoła, a czerwone tęczówki teraz jasno świeciły. Źrenice zwęziły się, przypominając smocze. Długie białe kły wysunęły się z jej pyska, w świetle. Patrzyłem, jak ciężko siada, pocierając głowę przed nimi kopytami. — Ech, po co to zrobiłeś? — burknęła, masując skronie. — Zepsułeś mi nastrój. Spojrzała na mnie, mrugając tymi demonicznymi oczami, z dezorientacją na pysku. Wstała i zrobiła krok do przodu, na co ja odsunąłem się do tyłu. — Stary, co jest nie tak? — urwała, spoglądając w dół. Oczy jej się rozszerzyły, a głowa poderwała się, spojrzeć z przerażeniem na okno pozbawione żaluzji. Wzrok przeskakiwał między oknem a plamą światła na podłodze. Powoli poruszyła wargami, formując słowa o kurde. Przełknąwszy ślinę, nietoperzokuczem powoli odwróciła głowę w moją stronę, kładąc uszy na karku. Zaśmiała się nerwowo, słabo się uśmiechając. Z tą parą kłów wyglądało to znacznie bardziej przerażająco. Jestem pewna, że masz teraz mnóstwo pytań, powiedziała niepewnie, nie patrząc mi w oczy. Skinąłem powoli głową, nie odrywając od niej wzroku, gdy wstawałem. Nerwowo przyglądałem się jej kłom. Cóż, Primrose postukała kopytami, zaciskając wargi, podczas gdy jej ogon poruszał się tam i z powrotem. W bibliotece zapadła cisza, gdy ją obserwowałem. Wszystko inne wydawało się takie samo. Kolor sierści, grzywa, toperzowe skrzydła. Zmieniły się tylko oczy i zęby. Co się dzieje? Pomyślałem, gryząc dolną wargę. Wiem, że Twilight mówiła o rasie, która potrafi się maskować magią, ale to nie wygląda jak one się nazywały, toczone. To było to. Spojrzałem na nietoperzokuczę, przechylając głowę. Nie wygląda jak Twilight podczas nocnych koszmarów. Nie znaczy to, że nie jest zagrożeniem. Gdy wpatrywałem się w klacz przede mną, wierciła się pod moim spojrzeniem z uszami mocno przylegającymi do głowy. Widziałem, jak jej sierść zaczyna się lekko kleić od potu. W końcu zapytałem, więc czym dokładnie jesteś? Gdy pokazywałem, Primrose podniosła wzrok, jej świecące czerwone oczy spotykając się z moimi. Jedno z jej skrzydełek drgnęło, przełknęła ślinę i powiedziała: nazywają nas sanguinarianami albo krwistymi kucykami. Najpopularniejsza nazwa to jednak wampirkuc. Uśmiechnęła się znów nerwowo. Jesteśmy rzadką rasą, bo można nią zostać tylko z pomocą kucyka, który już został przemieniony. Lew. Mrużąc oczy. Niechętnie Primrose skinęła głową, przygryzając wargę. No cóż, to wyjaśnia jej fascynację moją krwią. Gryzłem wewnętrzną stronę policzka, rozmyślając. Przesunąłem dłonią po szyi, bezwiednie dotykając żyły szyjnej. Primrose zdawała się zauważać mój niepokój. Słuchaj, powiedziała niepewnie, robiąc krok do przodu. Nie ma potrzeby, gdy się poruszyła, ja się cofnąłem, zachowując dystans. W pysku pojawił się wyraz zranienia, zanim znów usiadła, opuszczając uszy i skrzydła. Rozumiem, powiedziała cicho, opuszczając głowę. Większość kucyków tak reaguje, gdy się dowiedzą. Zawsze się boją, padnie w szał i zaatakujemy albo wyssamy krew. Traktują nas jak dzikie zwierzęta. Wszyscy się boją. Zaszlochała łzy, pojawiając się w jej oczach. Miałam nadzieję, że ty będziesz inny, biorąc pod uwagę, kucyki na ciebie patrzą. Ale widzę, że się myliłam. Skrzywiłem się, ale pozostałem na miejscu. Nie boję się ciebie jako takiej. Pokazałem powoli. Tylko jestem ostrożny. I bardzo ciekawy, ale głównie ostrożny Primrose spojrzała w górę, z nadzieją w oczach i nastroszonymi uszami. En naprawdę? Zapytała. Ludzie boją się nieznanego. Pokazałem, dając jej napięty uśmiech. Stała i zrobiła kolejny niepewny krok do przodu, ale wyciągnąłem rękę, zatrzymując ją. Po prostu zostań tam na razie. Dopóki nie ogarnę paru spraw, okej? Pokazałem, nie spuszczając z niej wzroku. Skinęła słabo głową i znów usiadła, ocierając świecące oczy kopytem. Westchnąłem, przejeżdżając dłonią przez włosy, wpatrując się w Primrose i próbując zebrać myśli. Więc pijesz krew, tak? Spytałem. Skinęła głową, pokornie ją opuszczając. Nie wiedziałem, czy to instynktowne, czy robiła to, się lepiej poczuł, ale w każdym razie trochę się odprężyłem. Czy musisz pić krew, żeby być zdrową, tak? Skąd bierzesz tę krew? Primrose skrzywiła się, lekko się śmiejąc. Mój. Wyjątkowy napój zapewnia mi nocna gwardia, więc nie musisz się martwić, że zakradnę się do twojego pokoju na nocną przekąskę. Próbowała dać mi pewny siebie uśmiech, ale wyszedł bardziej nerwowy niż cokolwiek innego. Skinąłem powoli głową, przetwarzając informacje. Gdy stałem w milczeniu, Primrose nagle znów się zaśmiała. Chociaż muszę powiedzieć, że masz piękną krew. Nie pogardziłabym łykiem tego. Okej, trochę niepokojące, pokazałem, lekko drżąc. Mówiłaś, że krew dostajesz od nocnej gwardii? Reszta też taka jest? Powiedziała, kręcąc głową. Choć jest nas kilku w nocnej gwardii, większość to zwykłe kucyki. Nowi rekruci są zaczarowywani, by wyglądać podobnie do wampirkuców, gdy dołączają do szeregów. Luna najwyraźniej spodobał się ich wygląd i postanowiła na nim wzorować swoją gwardię. Zaklęcie jest usuwane, gdy kończą służbę i wracają do wyglądu zwykłych kucyków. Czy można odróżnić krwistego to kucyka od innych? Czerwone oczy, odpowiedziała Primrose, przykładając kopyto do oczu. To pewny sposób, by rozpoznać sanguinarianina. Zwykłe kucyki nie mają genów odpowiedzialnych za czerwone oczy, więc nie mogą ich mieć inaczej. Kucyk, jednorożec, pegas czy ziemny, który ma czerwone oczy, jest krwistym kucykiem. Czy księżniczki wiedzą, czym jesteś? Celestia i Luna wiedzą. Odparła Primrose, strzepnęła uchem. Nie jestem pewna co do Twilight, chociaż Luna mówiła, że miała wcześniej do czynienia z krwistymi kucykami, więc nie powinna być zaskoczona. Zarówno Ebony, jak i Avera wiedzą. Poinformowano ich przed wysłaniem do strażowania przy tobie. Każdy w nocnej gwardii wie. Skinąłem ponownie głową, przyglądając się nietoperzokuczce z zaciekawieniem. Planowałaś w końcu się ujawnić? Co? Przechyliła głowę. Masz na myśli pokazać, że jestem sanguinarianinem? Skinąłem, a ona zamyśliła się, kręcąc głową. Tak, z czasem, ale Luna chciała, żebyś najpierw oswoił się ze swoją ochroną. Chyba to spieprzyłam, co? Zaśmiała się bez humoru, opuszczając głowę. Gdy się śmiała, mój wzrok padł w dół i z ledwością zauważyłem, że trzyma się z dala od smugi światła. Czy masz jakiś powód, by unikać słońca? Spytałem, machając ręką w stronę okna. Wampirkuc wybuchnęła śmiechem. Jeśli pytasz, czy stanę w płomieniach w świetle słońca, odpowiedź brzmi nie, odparła. Słońce nie szkodzi krwistym kucykom, tylko ukazuje naszą prawdziwą naturę, wskazała na oczy i kły, dlatego większość z nas działa nocą, by zachować sekret. Znajdziesz nas w nocnych klubach i barach, pracujących na nocnej zmianie. Oczywiście są wampirkuczy aktywne za dnia, ale to rzadkość. W bibliotece zapadła cisza, gdyśmy się sobie przyglądali. Primrose nerwowo drgnęła, bawiąc się skrzydłami. Gryzłem wnętrze policzka, analizując sytuację. W końcu odezwała się: koniec owijania w bawełnę. Jesteśmy w porządku. Spojrzała na mnie z nadzieją, z lekkim uśmiechem. Przyglądałem się jej jeszcze przez chwilę, po czym skinąłem głową. Nie dała mi jeszcze powodu. Bać Aluna kazała słuchać serca. Pokazałem. Nie gryź mnie bez pozwolenia, a pozostaniemy przyjaciółmi. Zgoda? Zgoda. Primrose zaśmiała się, wyciągając kopyto. Uderzyłem je pięścią. Jej pysk rozpromienił się w uśmiechu. Merdał radośnie. Dzięki, stary, powiedziała cicho, po czym mrugnęła i rozejrzała się. Gdzie się podział mój joint? Gdy szukała skrętów, cicho się zaśmiałem, kręcąc głową. Przysięgam, te kucyki są dwubiegunowe. W jednej chwili bliskie płaczu, w następnej tarzają się ze śmiechu. Śmiejesz się, powiedziała, zaglądając pod stolik. Ale to dobre badziewie. Szukała jeszcze przez kilkanaście minut, marszcząc nos. Obserwowałem ją, rozważając wszystko, co powiedziała. W końcu westchnęła i zajrzała za kanapę. O, jest, uniosła kopyto triumfalnie, wyciągając jointa. Gdy wkładała go z powrotem do pyska, zauważyłem, jak białka jej oczu znów bieleją, a kły się chowają. Primrose zauważyła mój wzrok i uniosła breł. Na pewno nie chcesz spróbować, spytała, wyciągając jointa i machając nim. To nie nielegalne. Pokręciłem tylko głową z lekkim uśmiechem. Lepiej nie. Twilight mogłaby się zdenerwować, jeśli źle zareaguje na coś obcego mojemu organizmowi pupile księżniczki. Primrose zjadliwie się uśmiechnęła, wracając do jointa. Uśmiechnąłem się do niej ironicznie. Zamknij się. Sypióro, jakby zamurowana, uśmiech zniknął z jej pyska. Sypióro? Spytała z przejęciem, kładąc uszy. Tak, wysypióro. A jeś inne przezwisko, zawsze pozostaje gryzopysk albo szyjogryz ci koty. Potrzebujesz ksywy, wyjaśniłem, wzruszając ramionami. Nie jestem mistrzem w wymyślaniu, więc na razie dostajesz... Cóż, Bladpoń, przezwisko Bladponi, Primrose uniosła breł. Dlaczego ciągle tak mnie nazywasz? Nie znam znaku dla... Spojrzałem na wampirkuczy ostro, gdy zaczęła chichotać. O, zrobiła słodki głosik, zjadliwie się uśmiechając. Nie umiesz powiedzieć wampony w języku migowym. Pokazałem jej środkowego. Po czym pochyliłem się i podniosłem z podłogi żaluzję. Rzuciłem je na stolik i zwaliłem się na kanapę. Jednym machnięciem skrzydeł Primrose wpadła na kanapę obok mnie. Gdy otarła się o mnie, lekko drgnąłem, spojrzała zaniepokojona. Dałem jej nerwowy uśmiech, co wywołało u niej lekkie rozbawienie. Będziesz jeszcze jakiś czas lekko wystraszony, co? Spytała, strzępając uchem. Spojrzałem, przepraszając. Przepraszam, nie ma za co. Odparła, znów zaciągając się. Reagujesz lepiej niż się spodziewałam. Lepiej niż mój były, to pewne. Mój pysk był wykrzywiony kilka tygodni po tym. Skrzywiła się, drapiąc nos. Zaśmiałem się na jej wyraz twarzy. Zamknij się, futknęła cicho. To było naprawdę bolesne. Zdążyłem odpowiedzieć, drzwi się otworzyły i weszły Twilight, Avera oraz Ebony, ledwie wlekąc kopyta. Twilight zamrugała, wchodząc w zadymione powietrze i węszyła. Zmarszczyła nos i rozejrzała się zdezorientowana. Gdy ujrzała jointa w pysku Primrose, wargi jej się zacisnęły, a róg zajaśniał. W bibliotece się nie pali, powiedziała stanowczo, wyciągając jointa z pomiędzy warg Primrose. Ta jęknęła, wymachując kopytami, próbując odzyskać skręta. Mój skarbie! Nie! Twight przewróciła oczami i zgasiła jointa magią, rzucając go w stronę Primrose. Ta złapała go, tuląc do siebie i smutno na niego spoglądając. Nie martw się, w skarbie, mruknęła, chowając go do sakiewki. Spotkamy się, gdy ta podła księżniczka sobie pójdzie. Kręcąc głową i chichocząc, zwróciłem uwagę na Twilight, więc dowiedziałaś się czegoś przydatnego od tego wariata. Zastygła z sakwami na pół zdjętymi i spojrzała niepewnie. Ennie wyjąkała, pojawiając się słaby uśmiech. Nic się nie dowiedzieliśmy. Za nią Ebony i Avera wymieniły spojrzenia, ale milczały. Gdy zaczęły zdejmować zbroj, uniosłem brew w stronę Twilight. Wszystko w porządku? Zapytałem, spoglądając na nią z troską. Wszystko, gra, odparła szybko, z tym samym słabym uśmiechem. Jestem tylko trochę zmęczona, to wszystko. Pokazałem lekko marszcząc brwi. Jej oczy się rozszerzyły, a uszy położyły. Ciko, jesteście okropnymi kłamcami, pokazałem z lekkim śmiechem. No, powiedz, o co chodzi, zawahała się, gryząc wargę. Po kilku sekundach spojrzała na mnie niepewnie. Proszę? Twilight milczała przez chwilę, westchnęła i przejechała kopytem po grzywie. W tym czasie Primrose zeskoczyła z kanapy i poszła za Ebony i Averą w dół schodów do piwnicy, zostawiając nas samych. Max, zaczęła w końcu Twilight cichym głosem. Kiedykolwiek słyszałeś o stworzeniu imieniem Radeck, mrugnąłem na poważny ton jej głosu. Przeszukałem pamięć, próbując przypomnieć sobie to imię. Po chwili pokręciłem głową. Nie przypominam sobie. Dlaczego? Nie odpowiedziała. Tylko wpatrywała się w podłogę, drgając skrzydłem. Jej zachowanie zaczynało mnie niepokoić. Jeśli poprosiłabym cię, żebyś był ze mną szczery przez minutę, zrobiłbyś to? Spytała cicho, podnosząc wzrok. Mrugnąłem i skinąłem głową. Obiecujesz, przesunąłem ręką po sercu, a potem położyłem dłoń na swoim uszkodzonym oku, upewniając się, że jest zamknięte. Czy przybyłeś tutaj do Equestrii, by siać kłopoty lub krzywdę? Zamknąłem oczy, powoli wzdychając. Gdy je otworzyłem, spojrzałem na klacz przede mną, szukając odpowiedzi w jej twarzy. W przeciwieństwie do Celestii, Twilight nie patrzyła na mnie z podejrzliwością czy wątpliwościami. Jej wzrok był pełen nadziei, zaufania i tęsknoty. Widziałem, że pyta nie dlatego, że podejrzewa moje zamiary, ale dlatego chcę wierzyć, iż nie skrzywdzę jej przyjaciół ani nikogo innego. Przybyłem tu wbrew mojej woli, pokazałem. Zostałem, bo tak wybrałem. Nikt mnie nie zmuszał, nie kazał i nie planuje nikogo krzywdzić. Na pysku Twilight pojawił się mały uśmiech, a skrzydła zafrugały radośnie. Chyba, że najpierw spróbują mnie skrzywdzić, przewróciła oczami i otworzyła pysk, by coś powiedzieć, albo ciebie, ale zamknęła go z trzaskiem, a jej pysk pokrył się rumieńcem. Gryzła dolną wargę, spoglądając w bok. Ogon merdał nerwowo, a w głowie widocznie coś rozważała. Mój uśmieszek zniknął i spojrzałem na wyraźnie zdenerwowaną klacz z zaciekawieniem, przechylając głowę. Twilight, Max! Ja! Zaczęła, ale urwała, strzepując uchem. Polizała wargi i spróbowała ponownie. Max, jest coś, co ja. Znów się zatrzymała, pocierając kark kopytem. Ogon merdał jeszcze szybciej. Uniosłem breł, patrząc na nią zdezorientowany. Co ją tak peszy? Myśli, że kłamie? Zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Coś mruknęła pod nosem, brzmiące jak no dalej, Twilight. Dasz radę, po czym znów na mnie spojrzała. Ja wydusiła, zanim głos jej się załamał. Wydała cichy, zduszony dźwięk i schowała się za grzywą, przypominając fluterszy. Wyglądając za grzywy, otworzyła pysk po raz ostatni i och, pocałujcie się już w końcu. Podskoczyliśmy, a Twilight pisnęła z zaskoczenia. Rozejrzeliśmy się i ujrzeliśmy Primrose, Averę i Ebony wyglądające ze ssa drzwi do piwnicy. Ebony i Primrose patrzyły na Averę z irytacją. Czarny Pegas miała szeroki uśmiech i cicho się śmiała. Odwróciłem wzrok od trio i spojrzałem na Twilight. Rumieniec zniknął, a na jej pysku malowała się rezygnacja. Nieważne, powiedziała, kręcąc głową i wzdychając. Później. Odwróciła się i zaczęła rozpakowywać sakwy. W tym czasie trio wyszło z piwnicy. Nie wiem jak wy, ale ja umieram z głodu, jęknęła Avera, waląc się na kanapę obok mnie. Ta wariatka wyssała ze mnie wszystkie siły. Proszę cię, Ebony przewróciła oczami, rozkładając wielki zwój. Tylko się z nią kłóciłaś. Nie nazwałabym tego wyczerpującym. Przesuwała wzrokiem po zwoju, kubek z parującym napojem. Bardziej wyczerpujące niż myślisz, odparła Avera, nie otwierając oczu. Daj spokój, ty duży źrebaku, powiedziała Primrose, popijając ze swojego kubka przyniesionego z piwnicy. Ty nie masz prawa mówić, odparła Avera, otwierając oczy i przewracając się, by spojrzeć na nietoperzokuczkę z udawanym gniewem. Ty sobie leżałaś cały dzień w bibliotece z tym frajerem. Uderzyła mnie kopytem w kolano. Założę się, że nic ekscytującego się wam nie przydarzyło, co, Max? No, pokazałem, uśmiechając się do Primrose. Specjalnego się nie wydarzyło, co, krwista kucyko. W bibliotece rozległ się odgłos krztuszenia, gdy Ebony zakrztusiła się napojem. Wszyscy spojrzeli na nią, gdy kaszlała i pluła. Krwista kucyko, wydusiła w końcu. Spojrzała na Primrose z szokiem. Powiedziałaś mu, myślałam, że jeszcze nie mamy. Primrose spojrzała na jednorożca martwym wzrokiem, po czym wskazała kopytem okno, które bez zasłon wpadało światło zachodzącego słońca. Ebony spojrzała na smugę światła i powiedziała po prostu, aha. Twilight patrzyła to na Primrose, to na światło z dezorientacją, powtarzając w myślach krwista kucyko. Po chwili oczy jej zabłysły i zwróciła się do nietoperzokuczki. Jesteś sanguinarian, zaczęła, ale przerwał jej odgłos uderzeń skrzydeł za drzwiami. Zapadła cisza, po czym drzwi otoczyła złota aura. Z kliknięciem otworzyły się i weszła zdyszana Celestia z Luną tuż za nią. Twilight spojrzała na Celestię i natychmiast stanęła z przerażeniem na pysku. Księżniczko Celestio. Wszystko w porządku? Co się stało? Dlaczego pani? Proszę, Twilight, powiedziała Celestia napiętym głosem. Proszę, nie chcę ci uchybić, moja wierna uczennico, ale proszę, bądź cicho, choć na kilka minut. Pysk Twilight zatrzasnął się z cichym kliknięciem, a ona spojrzała na Celestię z zranioną miną, kładąc uszy po sobie. Gdy Luna rzuciła Twilight przepraszające spojrzenie, Celestia natychmiast skupiła uwagę na mnie. Poczułem, jak Avera napina się obok, a jej skrzydło przycisnęło się do moich pleców. Gdy Celestia podeszła, nerwowo na nią spojrzałem. Wyglądała, mała od dni, pod oczami miała cienie. Jej grzywa falowała wolniej niż zwykle, a kilka piór było nie na miejscu. Patrzyła na mnie z nieczytelnym wyrazem pyska. Niezręczna cisza zapadła w bibliotece, gdy Celestia się we mnie wpatrywała. Po minach innych było widać, że nie wiedzą, co robić. Twilight zerkała między swoją mentorką a mną z troską. W końcu Celestia przemówiła. Tylko jedno słowo, proste słowo, ale wypowiedziane tak żałośnie, tak słabo, że przez chwilę nie stała przede mną współwładczyni Equestrii, a złamana klacz. Pomóż! Patrzyła na mnie błagalnie fioletowymi oczami. Proszę, pomóż. Słyszałam o tobie same dobre rzeczy od mojej uczennicy, siostry, siostrzenicy i jej męża. Nawet jeden z najbardziej zaufanych strażników cię popiera. Byłeś dobry, pomocny, opiekuńczy, bardziej niż ktokolwiek na twoim miejscu powinien. Nie chcę ci nie ufać ani podejrzewać, więc proszę, pomóż mi. Pomóż nam. Siedziałem jak sparaliżowany, otwierając i zamykając usta bezradnie. Spojrzałem na Lunę, mając nadzieję, że rzuci nieco światła na sytuację. Ona tylko obojętnie mrugnęła. Przełykając ślinę, wróciłem wzrokiem do Celestii. Z czym konkretnie potrzebujesz mojej pomocy? Kilka tygodni temu moja elitarna jednostka przeszukała jeden z magazynów Dark Flera, powiedziała Celestia, stopniowo wracając do swojego normalnego tonu. Znaleźli tam artefakt, jego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Po przewiezieniu do Canterlot nasi najlepsi badacze próbowali ustalić, co to jest i do czego służy, ale bezskutecznie. Westchnęła, poprawiając skrzydła. Artefakt był w posiadaniu Dark Flera, więc mamy powody sądzić, że może być niebezpieczny. Skoro nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, mamy nadzieję, że ty może go znasz i pomożesz nam. Dlaczego myślisz, że mogę pomóc z tym artefaktem? Spytałem, marszcząc brwi. Nie jestem z tego świata. Nie mam doświadczenia z niczym, co może się tu znajdować. To prawda, odparła Celestia, gdy jej róg zajaśniał. Ale uznaliśmy, że może będziesz idealną osobą do zapytania, bo ustaliliśmy, że tak jak ty, ten artefakt pochodzi z innego świata. W błysku światła obok Celestii pojawił się mały przedmiot, unoszony jej magią. Więc pytam, powiedziała, pomału przyciągając obiekt w moją stronę. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i czemu Dark Flare mógł go mieć? Z tymi słowami upuściła rzecz na moje kolana. Drżącymi dłońmi podniosłem przedmiot, nie wierząc własnym oczom. W moich rękach spoczywał obiekt, którego nigdy już nie spodziewałem się ujrzeć. Był trochę uszkodzony. Przez powierzchnię biegła drobna rysa. Świadomy, że teraz wszyscy na mnie patrzą, nie mogłem z nich powstrzymać się, by nie powiódł palcem po znajomym srebrnym logo jabłka z tyłu mojego telefonu. Od autora. Specjalne podziękowania dla Nihat Clodra, który wymyślił ludzką przepowiednię. Posągi czarne naznaczone białymi żyłkami. Bezgłośne krzyki odbijają się w pustce. Świat pozna ich cierpienia, albo harmony zostanie zniszczona. W chaosie ciemność zaśpiewa. Ludzie powstaną, gdy nadejdzie największy król.